Rozpoczynamy nasz magazyn Ekołowisko. Dzisiaj naszym specjalistą jest Mariusz Makowski, dyrektor Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Dobrze powiedziałem?
Dobrze.
Bez żadnych pomyłek, udało się. Zaczniemy może od takiej odrobiny prywaty, bo dzisiaj dowiedziałem się z tajnych źródeł, że urodziny wypadają, więc zdrowia, szczęścia i radości, zdrowia jeszcze raz, bo zdrowie najważniejsze.
Dziękuję pięknie.
Ale tak naprawdę spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać troszeczkę o profilaktyce i ochronie zasobów czy ekosystemów wodnych. Co to jest retencjonowanie wody?
No właśnie tu, panie redaktorze, problem chyba dotyczy nas już globalnie. Retencjonowanie, czyli gromadzenie. Na chwilę obecną Polska jest jednym z krajów, które w Europie mają najniższy bilans wodny. Nie tylko wód powierzchniowych, ale także wód podziemnych, zaskórnych i głębinowych. I te poziomy wody z racji niestety obecnie panującego klimatu i zmian w klimacie schodzą nam poniżej poziomów, które są dostępne dla człowieka.
Znaczy możemy jakoś ingerować w to? Możemy z tym jakoś walczyć?
Oczywiście, że tak. Po pierwsze, ważną rzeczą jest profilaktyka, druga rzecz to tak naprawdę renaturyzacja. Szerokie pojęcie, ale swego czasu doprowadziliśmy przez działania do tego, aby wyregulować wszystkie na przykład cieki.
Takim przykładem jest na przykład Mleczna nasza.
Dokładnie, między innymi Mleczna, część Wisły, Odry. Natomiast doprowadziło to do tego, że mamy szybsze prądy przede wszystkim. Ta woda szybciej nam ścieka. Dwa, że wolniej się oczyszcza, czyli te naturalne poldery, rozlewiska, przykosy, główki, które były zalewane i były naturalnymi filtrami, niestety już nie funkcjonują, bo zostały rozebrane. Dwa, że druga rzecz, mamy też ujemne bilanse wodne. Mamy mniejsze opady. Może nie tak mniejsze, jak są bardziej intensywne w krótkim czasookresie, więc ta fala, która niesie się ze zlewni, jest krótkotrwała, nie jesteśmy w stanie tej wody zatrzymać. Ona nie przebywa na terenie zalewowym zbyt długo. Także tutaj, jeśli chodzi o zapobieganie, to budowa zbiorników. Mamy chyba taki doskonały przykład rozbudowy naszego zalewu na Borkach. Poldery, które naturalnie oczyszczają, a z drugiej strony są to dodatkowe zbiorniki, które retencjonują tą wodę. Zielono-niebieski Radom, o którym była mowa i uczestniczyliśmy w tym projekcie, ale myślę, że tutaj retencjonowanie tej wody nawet na poziomie odzyskiwania i wykorzystywania, w obecnych czasach mam wysokie temperatury, do podlewania deszczówki, której miejmy nadzieję, że dzisiaj coś tam złapiemy, coś tam nam spadnie.
Obiecują te deszcze, ale jakoś nie
udaje się. Nie udaje się, nie u nas, omija nas to. Natomiast takim doskonałym przykładem będzie chyba nasz największy zalew i to jest drugi zbiornik wodny zaporowy na terenie Mazowsza, czyli nasze Morze Domaniowskie, jak my go nazywamy, czyli zbiornik zaporowy w Domaniowie. Mogę Państwu powiedzieć, że na chwilę obecną stan wody sprzed miesiąca mamy minus 1,35 m.
To bardzo dużo.
Bardzo dużo. Skurczyła nam się powierzchnia zbiornika z ponad 400 hektarów do 300. Druga rzecz, że mamy też do czynienia z elektrownią wodną, która działa na terenie zbiornika Domaniów, jest zmuszona zgodnie z instrukcją użytkowania zbiornika tą wodę spracowywać, więc tutaj minimalne przepływy, ale jednak. Natomiast myślę, że tutaj kwestia właśnie alternatywnych źródeł energii, moglibyśmy tam, nie wiem, to jest taki pomysł może autorski, ale faktycznie zamienić tą zieloną energię wodną, której mamy w niedostatku, na przykład farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe, a przy zbiornikach wodnych mamy do czynienia z dość silnymi prądami powietrza, strugami, więc moglibyśmy to wykorzystać, natomiast myślę, że musimy bardzo mocno skoncentrować się właśnie na retencjonowaniu wody, no i szacunku do wody. Mamy jej niedobór i będziemy się z tym borykać, jak wiemy, jest to płyn, który gwarantuje życie na ziemi, więc
no myślę, bez którego nie da się żyć.
Nie da się żyć, sami z niej się składamy,
więc prawda? Na ten szacunek jak najbardziej zasługuje. Jest ciepło, jest okres wakacyjny, jest nawet gorąco wręcz, takie można powiedzieć trochę afrykańskie upały. Czy to ma wpływ na życie ryb, na ilość danych stworzeń w zbiorniku wodnym?
No bez wątpienia. Przede wszystkim dziś przy temperaturze około 30-32 stopni, jeśli woda przekracza 25, to ryby szlachetne, łososiowate, pstrąg przestaje żyć, przestaje oddychać. W temperaturze powyżej 27 stopni, w temperaturze wody powyżej 27 stopni ustają przemiany metaboliczne w organizmach wodnych. Przede wszystkim tutaj mówimy o rybach. Natomiast następną rzeczą jest to, że mamy właśnie, a propos retencjonowania, ogromne parowanie wody. No i druga rzecz, że zjawisko, może nam się pojawić zjawisko tak zwanego masowego śnięcia ryb przez przyduchę. I co to jest przyducha?
No właśnie, tutaj co to jest przyducha?
Właśnie. A to jest zjawisko, które, na które składa się kilka czynników. Pierwszą rzeczą jest to, że mamy niskie stany wód. Drugą to ujemny bilans i debet tlenowy. No i niestety ten debet tlenowy powoduje to, że te organizmy w wodzie zaczynają się dusić. Masowo snąć. Najbardziej wrażliwymi gatunkami to jednak ryby drapieżne, więc tutaj za chwilę okoń, sandacz, szczupak zacznie być obserwowany jako martwe. Następnymi są te ryby, które są mniej szlachetne, ale też wrażliwe, czyli białoryb. Na końcu gdzieś tam te ryby, które potrafią przetrwać, czyli nasze karasie, liny, węgorze. Natomiast mimo wszystko zjawisko przyduchy, tak jak dziś, myślę, że do końca sierpnia może nam grozić. Przy tych temperaturach, przy braku opadów i braku natlenienia wody przez naturalne falowanie i zwiększenie powierzchni wymiany gazowej, niestety zagraża nam cały czas i tu Polski Związek Wędkarski, wędkarze tą wodę monitorują cały czas, więc drodzy Państwo, jeśli zauważamy dziwne zjawiska...
Właśnie chciałem o to zapytać, czy powinniśmy zgłaszać?
Powinniśmy zgłaszać.
Zobaczymy jakieś śnięte ryby.
Tu panie redaktorze, tak naprawdę już nawet nie śnięte, bo wtedy jest za późno, ale kiedy zauważymy na powierzchni ryby, które próbują pyszczkami łapać pęcherzyki powietrza. Nazywa się to pospolicie przez ichtiologów, przez znawców tematu dzióbkowanie. Jeśli takie dzióbkowanie zobaczymy, że ryba nienaturalnie się zachowuje, zaczyna chwytać tlen z powierzchni wody, a ten tlen wtedy jest gdzieś tam do 20 cm od powierzchni wody, bo on tam się kumuluje, natychmiast należy powiadomić operatora łowiska, czyli Polski Związek Wędkarski, jeśli on jest użytkownikiem, RDOŚ, WIOŚ, Wody Polskie. No i oczywiście tutaj te służby natychmiast muszą podjąć działania naprawcze. Broń Boże, tutaj chciałbym z tego stanowiska i korzystając z Państwa uprzejmości zaapelować, abyśmy nie słuchali populizmu, nie wprowadzali tam motorówek, łodzi, które mają mieszać tą wodę. Stworzymy wtedy zawiesinę, nie aerosol. Pamiętajmy o tym, że żeby ten tlen wprowadzić, musimy tą wodę z powierzchni zebrać, zmieszać ją z powietrzem, czyli wystrzelić do góry. Ona musi związać tlen i z powrotem wprowadzić ją do środowiska wodnego, do wody, czyli areator.
Wszystko bardzo skomplikowane, ale myślę, że w prosty, jasny sposób tłumaczymy, na czym to polega. Jeszcze jedno jest ogromne zagrożenie dla ryb, dla zbiorników wodnych i żyjących w nim organizmów, czyli drapieżniki. Z czym my walczymy tutaj u nas teraz? Bo wiem, że pojawiły się nowe inwazyjne gatunki, które no niestety zaczynają dominować.
No chyba takim najbardziej drapieżnym gatunkiem na świecie jest człowiek. Należało to wskazać kłusownictwo, z którym Polski Związek Wędkarski i wędkarze walczą, ale drapieżnictwo szeroko pojęte to jednak zwierzęta, żerujące zwierzęta. Głównym takim zagrożeniem dla hodowli ryb, ale przede wszystkim też dla bytowania w ich zbiornikach płynących i stałych, są to kormorany czarne. Kormoran czarny w okresie swojego życia dziennie potrafi zjeść około 250-300 gram ryby. W okresie lęgowym zwielokrotnia nam się to o 100%, czyli gdzieś do pół kilograma. Natomiast te kolonie są dość liczne. To są kilkaset, a nawet kilka tysięcy osobników. Jeśli sobie to przemnożymy, to wychodzą nam tony ryb zjadane dziennie przez okres 365 dni w roku. Jednak ten organizm, żeby żyć, musi jeść. Natomiast żywi się jedynie organizmami wodnymi, więc to pasożytnictwo jest znaczne. Natomiast trzeba tu zauważyć, że kormoran od pewnego czasu jest gatunkiem chronionym przez
nasze państwo. I to troszeczkę wiąże ręce.
Tak. I tutaj jesteśmy niestety związani prawodawstwem, ustawą. Oczywiście można uzyskać prawo do odstrzału tego gatunku, natomiast przez inteligencję tego ptaka nie jest to tak łatwe. Potrafi rozpoznać aparat fotograficzny ze sztucerem czy wiatrówką, dubeltówką. Nie jest to takie łatwe, potrafi przenieść miejsca gniazdowania. Natomiast mamy do czynienia chyba już nie z czasowym bytowaniem kormorana, a stałym. Mamy migrację tego gatunku ze Skandynawii do Polski, tutaj do Europy Centralnej. Nasz kormoran wiele lat temu przeniósł już się na Bałkany. Natomiast w racji właśnie zmian klimatycznych gatunek staje się dużym zagrożeniem dla populacji organizmów wodnych, a przede wszystkim ryb i tej gospodarki, racjonalnej gospodarki rybackiej, ogólnie chyba dla pojęcia akwakultura. O tym może kiedyś porozmawiamy, czym jest akwakultura, ale faktycznie. Drugim takim gatunkiem jest chyba gatunek obcy, którym jest norka amerykańska.
która też się dosyć mocno zadomowiła już w naszym kraju.
Myślę, że tak. Mamy fermy norek, z drugiej strony mamy uciekinierów i ci uciekinierzy kolonizują nam nasz kraj, ale koneserzy, jeśli chodzi o mięso rybie, więc mamy tutaj też do zwalczenia następny gatunek, notabene obcy, inwazyjny, który też pustoszy stawy hodowlane, cieki wodne, w których bytują organizmy żywe. Więc musimy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie pozwolić gatunkom obcym. Między innymi mamy tą samą sytuację z gatunkami żyjącymi w wodzie, czyli z obcymi gatunkami ryb, które inwazyjnie wchodzą na nasze łowiska.
Czyli z jednej strony można powiedzieć tak, że największym drapieżnikiem, największym zagrożeniem jest człowiek dla ryb, ale z drugiej strony bez nas, bez człowieka, który pomaga, tu robi się takie małe kółko zamknięte.
Tak, tak? To jest troszeczkę kwadratura koła, ale faktycznie jest to sytuacja, która przez człowieka jest kreowana. My jako Polski Związek Wędkarski prowadzimy tą racjonalną gospodarkę, więc trafia materiał zarybieniowy do tej wody, natomiast faktycznie prowadzimy ją racjonalnie, czyli monitorujemy to, co wpuszczamy i czym zarybiamy, a z drugiej strony monitorujemy to, co zostaje wyłowione i jest to szereg analiz przeprowadzonych, przez to powstają operaty rybackie, które właśnie w ten sposób wzbogacają naszą florę i faunę w zbiornikach, natomiast przede wszystkim tutaj mówimy o faunie, staramy się ją prowadzić dość racjonalnie.
O zagrożeniach, profilaktyce i ochronie ekosystemów wodnych rozmawialiśmy z Mariuszem Makowskim, dyrektorem Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Pięknie, dziękuję.
Radio Radom 87,7.